jeszcze raz bardzo serdecznie witam, zwłaszcza tych, których nie mogłem przywitać przed rozpoczęciem nabożeństwa. Jeszcze raz witam tych, którzy dołączyli do naszego nabożeństwa w transmisji internetowej lub kiedyś tam w przyszłości oglądacie to, co się tutaj teraz dzieje. Jako, że mamy jeszcze ten okres okołoświąteczny, świąteczno-noworoczny, to chciałbym w tym, co będę teraz mówić, do tego nawiązać. Ale tak jak podczas Wigilii, Pasterki, później świąt tych kilku dni, czytaliśmy fragmenty najczęściej, jeśli chodzi o Nowy Testament, z Ewangelii Łukasza, z Ewangelii Mateusza. Fragmenty, które przedstawiają historię narodzin Pana Jezusa, czyli zapowiedzi Jego przyjścia, same narodziny i powiedzmy, że pierwsze dni, tygodnie z Jego życia. Zależnie od tego, jak tam komuś fantazja podyktowała, może więcej niż dni, tygodnie, może gdzieś tam czytaliście jeszcze dłuższe fragmenty, ale z reguły to te najbliższe tygodnie, zaraz po urodzeniu. To teraz przeczytamy fragment z pierwszego listu Jana, który nie opisuje narodzin Pana Jezusa, ale mówi nam, jakie znaczenie miało to wydarzenie. A dokładniej trzy prawdy o znaczeniu świąt. Przeczytajmy proszę wspólnie z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału, pierwsze cztery wersety. Filip Nerc przymierza się do serii kazań z pierwszego Jana, a ja go uprzedziłem. Więc będzie okazja posłuchać za jakiś czas, jak on się upora z tymi czterema pierwszymi wersetami, bo zapewniam was, że upora się całkowicie inaczej. To, co było od początku, co usłyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, a co dotyczy słowa życia, bo życie zostało objawione i widzieliśmy je i świadczymy o nim i głosimy wam życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i usłyszeliśmy, głosimy również wam, abyście i wy trwali we wspólnocie z nami. My zaś trwamy we wspólnocie z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. A piszemy to, aby nasza radość była pełna. Ten okres okołoświąteczny niesie z sobą bardzo dużo miłej atmosfery, najczęściej miłej. Elementów, które możemy przeżywać, doświadczać zmysłami, możemy kosztować, oglądać, poczuć świąteczne zapachy. Gdyby jeszcze trochę śniegu spadło, to już dopełniłoby tej atmosfery świątecznej, ale nie ma go, a i tak był to wyjątkowy tydzień. Mogliśmy troszkę odpocząć, gdy już wszystko było przygotowane, spędzić trochę czasu z rodziną, zjeść coś dobrego, świątecznie spotkać się z Kościołem i tak dalej. Ale teraz już po świętach chciałbym, żebyśmy się skupili nie tyle na odczuwaniu czy doświadczaniu świąt, co wydaje się być w sumie najważniejsze w dzisiejszym świecie, lecz ich zrozumieniu. Trzy prawdy wypływające z dzisiejszego fragmentu. Dobrze? Po pierwsze, święta oznajmiają nam, że zbawienie jest z łaski. Zauważmy, w jaki sposób Jan przedstawia Pana Jezusa w tym fragmencie i jakie są wspólne elementy wstępu do pierwszego rozdziału pierwszego listu Jana z tym, co słyszeliśmy we wstępie, gdy Rafał czytał z Ewangelii Jana. W Ewangelii Jana Jan napisał o Słowie. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. W naszym fragmencie, jeśli popatrzymy na końcówkę pierwszego wersetu, Pan Jezus jest nazwany Słowem Życia. Na początku było Słowo. Jan po kilkudziesięciu latach od tamtych wydarzeń mówi, Jezus Chrystus jest Słowem Życia. W Ewangelii było napisane, że Słowo było u Boga. W naszym fragmencie, w drugim wersecie, czytamy było ono, ono czyli Słowo, chociaż dlatego jest ono, ponieważ w języku polskim Słowo jest rodzaju nijakiego, w języku, w którym zostało Nowe Testament napisane, Słowo jest rodzaju męskiego, więc tutaj mielibyśmy był u Ojca, ale to taka wstawka językowa. Było ono u Ojca, a nam zostało objawione. Zauważmy, że nie czytamy o Panu Jezusie, że On zna drogę do życia, że On nawet posiada życie i może je udzielić, I to nie chodzi tyle o życie fizyczne tutaj na ziemi, co o życie wieczne. Czytamy, że On jest wiecznym życiem. I ta prawda różni chrześcijaństwo od każdej innej, powiedzmy, znaczącej religii, bo tych religii na świecie jest tyle, że gdyby porównywać z każdą, to pewnie pojawią się jakieś wątki podobne, ale jeśli myślimy o głównych religiach, które występują na świecie, to to jest jeden z kluczowych elementów, który bardzo różni chrześcijaństwo od tych wszystkich innych. W innych religiach ich założyciele wskazywali swoim, powiedzmy, naśladowcom na drogę, czy wskazywali drogę do wiecznego życia. Mówiąc, postępuj w konkretny sposób, wykonuj konkretne rzeczy, obrzędy, uczynki, a dzięki temu, i teraz zależnie od religii, połączysz się z nieskończonością, albo staniesz się jedno z Bogiem, albo po prostu wieczność spędzisz z Bogiem. Wiernie, przez całe życie rób konkretne rzeczy, unikaj innych rzeczy, bo to jest droga do wiecznego życia. Natomiast gdy przychodzi Pan Jezus, mówi, ja jestem wiecznym życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, jak czytamy też w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. I dlatego właśnie chrześcijanie, mówiąc o Panu Jezusie, nie mówią, że to był wielki prorok. Chociaż wypełniał znamiona proroka. Że to był wielki nauczyciel, chociaż zdecydowanie był wielkim nauczycielem. Że był cudotwórcą, zdecydowanie nikt tylu i takich cudów nie dokonał, co on. Nie mówimy o nim jako o kimś, kto przyszedł, robił i wskazywał nam drogę do wiecznego życia, tylko że on jest życiem wiecznym. I mam nadzieję, że tak tutaj, jak tutaj siedzimy, jest to dla nas oczywiste, niemniej jednak jest to kluczowe. Świadomość tego, że Jezus Chrystus jest wiecznym życiem, jest kluczowe dla chrześcijanina, że my nie idziemy do wiecznego życia. Że wieczne życie nie jest czymś, czego spodziewamy się, kiedy to niewieczne życie nasze się skończy i rozpocznie się wieczne życie. Że jest całkowicie inna optyka. To On jest życiem wiecznym. Mam Pana Jezusa, mam życie wieczne. Masz Pana Jezusa, to już rozpocząłeś swoje życie wieczne. Nie jest to coś, na co czekamy. Czekamy owszem na inną rzeczywistość. Czekamy na nowe ciało po zmartwychwstaniu. Czekamy na nową ziemię, nowe niebo, na to, że Bóg to pozmienia, co jest wokół nas, na to, że grzechu nie będzie, cierpienia, śmierci, że to wszystko, co nam nie pasuje, to, co jest niedoskonałe w nas samych i wokół nas, to przeminie, ale nie życie wieczne. Ponieważ kto ma Chrystusa, to już ma życie wieczne. I treścią świąt Bożego Narodzenia jest to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyszedł na ten świat, by nas ratować. By dać nam życie wieczne. By zrobić to, czego nie byliśmy w stanie zrobić sami. I właśnie dlatego, kto go ma, ma życie wieczne, ponieważ on jest życiem wiecznym. Jak już powiedziałem, jest to jedna z tych podstawowych doktryn chrześcijaństwa. Chociaż czasami można spotkać ludzi, którzy mówią, że dla nich doktryny nie są ważne. I mówią, nie wiem, czy będzie zmartwychwstanie, czy jakaś forma reinkarnacji. Nie wiem, czy najgorszych zbrodniarzy czeka po śmierci piekło, czy anihilacja. Anihilacja, czyli że rozpadną się i nie będą. Tak wyznają adwentyści, tak wyznaje sekta, którą są Organizacja Świadków Jehowy. Ludzie mówią, nie wiem, nie wnikam. Dla mnie najważniejsze jest być dobrym człowiekiem. Być dobrym dla siebie, być dobrym dla innych, prowadzić dobre życie, być ekologicznie wrażliwym, dbać o to, żeby ziemia nie spłonęła i tak dalej. Mówiąc to, nie zauważają, że takie ujęcie swojego światopoglądu samo w sobie jest już pewną doktryną. Doktryna, czyli wiedza, czyli nauczanie. Ale po drugie, mówiąc, czy wyznając taki pogląd, człowiek mówi, ja nie jestem aż tak zły, nie jest ze mną aż tak źle, żebym sam sobie nie dał rady z Bożymi wymaganiami. Uważam, że w porównaniu z innymi ludźmi ja jestem naprawdę dobry. Porządny, moralny, no nikt nie jest doskonały, ale w porównaniu z innymi ja się na pewno załapię. Historycznie taka doktryna nazywa się zbawieniem z uczynków. Jest to albo myślenie człowieka aroganckiego, nie zdającego sobie sprawy z tego, czym jest Boża świętość, czym jest Boża doskonałość, albo jest to przepis na życie w ciągłej niepewności, a pod koniec życie w strachu, ponieważ nigdy nie osiągniemy takiego poziomu doskonałości, żeby być spokojnym o swoją wieczność. Co więcej, zawsze coś się może wydarzyć. Zawsze ta noga się może potknąć, coś się może omsknąć. I co wtedy? Apostoł Jan pisze o Zbawcy, który przyszedł, by ratować. I zauważmy te zwroty w wersecie pierwszym. Usłyszeliśmy, widzieliśmy, patrzyliśmy i dotykaliśmy. Jak możemy wyczytać w komentarzach takich historyczno-kulturowych, w tamtych czasach, w czasach apostoła Jana, takie były procedury dowodowe w procesie sądowym. Gdy świadek był wzywany do sądu, był pytany, czy słyszał na własne uszy, czy widział na własne oczy, czy brał udział w danym wydarzeniu, że nie słyszał o tym z drugich ust, ale że sam to widział, czy wręcz może nawet dotykał przedmiotu, o który toczy się sprawa. Moment, kiedy Jan pisze swój list, jest momentem, kiedy nie ma już innych apostołów. Wszyscy zostali zamordowani. On jest jedynym apostołem, który dożył sędziwej starości i jak mówi nam świadectwa historyczne, jedynym, który umarł ze starości, chociaż też był prześladowany, był skazany na wygnanie i tak dalej, ale był jedynym, który nie umarł, który dożył przełomu wieków, który pisze swój list do adresatów już nawet trzeciego pokolenia Kościoła. To już jest trzecie pokolenie. Kościół się rozprzestrzenia, jest coraz więcej ludzi wierzących, już nie tylko w środowiskach żydowskich, ale o wiele bardziej w postpogańskich, czyli poganie, które się nawrócili. W związku z tym również w Kościele pojawiają się poglądy, które swoje korzenie mają w filozofii i w wierzeniach pogańskich. W związku z tym zarówno Ewangelia Jana, jak i listy Jana, jak i objawienie Jana adresują ten problem, ponieważ jest to problem pierwszego Kościoła, problem, o którym mówimy, że tak w skrócie mówimy o nim gnoza, czyli że wchodzili do Kościoła ludzie, którzy mówili jasne, jasne, ofiara Chrystusa na krzyżu, ale, i teraz nie tak jak kiedyś mówili judezyjący, musisz być obrzezany, przestrzegać prawa mojżeszowego, oni mówią, ważna jest wiedza, tajemna wiedza, wiedza, która jest przekazywana wtajemniczonym uczniom na różnych szczeblach, etapach i tak dalej. I to ta wiedza jest najważniejsza, ponieważ wszystko, co jest materialne, jest złe. Dobra? Więc jednym z takich poglądów, z którym walczy apostoł Jan, to doketyzm, który mówił o tym, że gdy przyszedł Pan Jezus na świat, On nie był w pełni fizyczny. Wydawało się. On był od Boga, ale nie można było mu ścisnąć ręki. Kiedy szedł po mokrym piasku, on nie zostawiłby odcisków, ponieważ Bóg nie mógłby być fizyczny. Okay? Jest to jedna z takich wczesnych herezji. Herezji dlatego, ponieważ podważa podstawową prawdę tego, że Bóg stał się człowiekiem, żeby w nasze miejsce jako człowiek wziąć nasz grzech i za niego umrzeć na krzyżu. A źródło tego było tylko i wyłącznie w tym, że ktoś miał założenia wstępne, że cały ten świat materialny jest zły, że czysty jest jedynie duch i dusza, sfera niematerialna. Chwilę później pojawił się kolejny człowiek, Ceryn, który mówił przeciwnie. Jezus był tylko i wyłącznie człowiekiem. Jego ojcem był Józef z Nazaretu, matką rzeczywiście Maria. W momencie chrztu został napełniony Duchem Świętym, ale jako, że Bóg nie może umrzeć, to na krzyżu Duch Święty opuścił tego Jezusa i na krzyżu umarł tylko człowiek. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby popisywać się doketyzmem czy cyrynyzmem, jeśli w ogóle w ten sposób to się po polsku mówi, ale dlatego, że doktryna jest ważna. Ponieważ jeśli stwierdzilibyśmy, czy wnieślibyśmy do chrześcijaństwa jakieś poglądy, czy to filozofii, czy innych religii, bardzo szybko okaże się, że Ewangelia jest wykrzywiona. Jan nie opowiada nam jakiejś ładnej bajki, czy łapiącej za serce legendy o tym, że Bóg ulitował się nad ludźmi i tutaj przyszedł pod postacią człowieka, pozornie wyglądającą, ale oczywiście nie człowiek, bo Bóg nie może być materialny, lub że rzeczywiście był z krwi i kości, ale nie był Bogiem. Gdyby Pan Jezus nie przyszedł, bylibyśmy zdani na własną niedolę. Ale dlatego, że przyszedł odwieczny Boży Syn i stał się człowiekiem, zbawienie jest z łaski przez wiarę. Ponieważ On rozprawił się z grzechem, On w nasze miejsce jako stuprocentowy człowiek, a jednocześnie stuprocentowy Bóg, rozprawił się z grzechem, który my wymierzamy w stronę Boga, myśląc o tym czy nie. Zatem święta Bożego Narodzenia mówią nam po pierwsze, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. To była ta część bardziej doktrynalna. Po drugie, mówi nam o tym, że możemy nawiązać bliską więź z Bogiem. Bo dlaczego Jan pisze o wcieleniu, o inkarnacji Pana Jezusa? Trzeci werset. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, głosimy również wam, abyście i wy trwali we wspólnocie z nami, my zaś trwamy we wspólnocie z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Przyjście Pana Jezusa na świat było czymś o wiele więcej niż tylko wezwaniem, żeby Mu uwierzyć, żeby uznać Boga za najważniejszego w życiu, co oczywiście jest niezbędne do tego, żeby być uratowanym. Ale to oznacza również, że Bóg przychodzi do nas, by nawiązać z nami bliską więź, byśmy poznali Go osobiście. To słowo, które tutaj w tym tłumaczeniu, z którego ja czytam, jest przeznaczone jako wspólnota, w innych tłumaczeniach znajdziemy jako społeczność, wspólny związek, współuczestnictwo, łączność, bo w ten sposób tłumaczymy to słowo, które tam występuje, czyli koinonia. Jedno z tych słów, które nawet jeśli ktoś za bardzo z Greką nie miał do czynienia, to pewnie gdzieś usłyszał. Właśnie ta bliska więź, to najbliższe grono ludzi, z którymi przeżywam swoje życie. Bo Pan Jezus nie chce być odległym obiektem czci, któremu stawia się pomniki i z dystansu oddaje się hołd. Nie chce być pełną mocy, osobą sprawczą, przed którą należy kłaniać się aż do ziemi. On stał się człowiekiem, byśmy nawiązali z Nim bliską znajomość, więź najbliższą z możliwych. Po to przyszedł. Jeśli miałbym to czymś zilustrować, to spróbowałbym w ten sposób. Każdemu z nas przydarzyło się w życiu, chcący czy niechcący, popatrzeć kiedyś prosto w słońce. I wiemy, że jakkolwiek słońce jest piękne i miłe i rozgrzewa i rozjaśnia i lubimy bardzo czyste niebo i właśnie to słońce, które świeci, to popatrzenie prosto w słońce jest czymś bardzo nieprzyjemnym. A gdyby to robić troszkę dłużej, groziłoby ślepotą. Bo popatrzenie nawet chwilę oślepia. I jeśli chcemy zobaczyć tą potęgę słońca, piękno, musimy użyć jakiegoś filtru, czegoś, co będzie pomiędzy nami a słońcem. Na przykład, żeby zobaczyć spektakularne wybuchy na słońcu, erupcje, które co chwilę zachodzą na jego powierzchni, albo nawet zaćmienie słońca. Ten moment, kiedy jeszcze słońce w pełni świeci, żebyśmy mogli to zobaczyć, używa się przydymionej szyby czy innych filtrów. Tak samo, a nawet bardziej, nie możemy bezpośrednio zobaczyć Boga, ponieważ Jego chwała oślepiłaby nas i spaliła. Jak mówi Stary i Nowy Testament, Boga nikt nigdy nie widział. Dlaczego? Ponieważ On jest święty, a my jesteśmy grzeszni i gdyby człowiek zobaczył, od razu by zginął. Taka jest potęga, taka jest chwała, taka jest świętość Boga. Ale stało się to możliwe, gdy Boży Syn przyszedł do nas aby objawić nam Ojca. Jak czytaliśmy, słuchaliśmy dzisiaj z Ewangelii Jana z 1 rozdziału 14 wersetu i jak też na pewno przydarzyło nam się zaśpiewać w kolędzie podczas tych świąt, a Słowo stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednorodzonego, pochodzącego od Ojca. Pan Jezus jest tym filtrem, gdy widzimy Jego miłość, Jego współczucie, Jego dobroć, Jego mądrość, wszystkie te Boże atrybuty, które znamy z tekstu Starego Testamentu na przykład, to chociaż dalej nie możemy zobaczyć Boga twarzą w twarz, póki tutaj żyjemy na ziemi, to jednak możemy Go zobaczyć w osobie Pana Jezusa. Możemy podejść bliżej, możemy poznać i zrozumieć. I to nawet bardziej niż Mojżesz w Starym Testamencie. Prawda o wcieleniu, prawda, która kryje się w świętach, mówi nam o tym, że Bóg przeżył nieskończoną odległość, by być blisko Ciebie i mnie, byśmy mogli Go poznać, byśmy mogli mieć z Nim bliską więź, że zostawił swoją chwałę w niebie, poświęcił swoje życie na ziemi, byśmy nie musieli przemierzać nieskończonych dystansów, żeby gdzieś się z Nim spotkać, żeby być bliżej Niego. Nie wystarczy wierzyć w Niego. Nie wystarczy rozumieć, co się wydarzyło na krzyżu. Chodzi o to, by przyjść blisko i nawiązać z Nim osobistą więź. I święta mówią nam o tym, że Bóg chce być blisko nas, tuż przy nas. Że możemy do Niego przyjść. Podejść do Pana Jezusa i nawiązać z Nim osobistą więź, najbliższą. To jest teologia świąt. Anioł pasterzom mówił, co mówił? Chrystus się wam narodził. Anioł nie mówił, że Chrystus się narodził. To, że Chrystus się narodził, jest faktem historycznym. To, że Chrystus się nam narodził, jest prawdą teologiczną. To, że Chrystus się narodził, gdyby się nam nie narodził, gdyby się dla Ciebie nie narodził, gdyby się dla mnie nie narodził, to ciągle byłaby tylko historia. Za rogiem stoi już Nowy Rok. I pytanie jest, jak przeżyję ten rok? Jak przeżyjesz ten rok? Świadomy tego, że Chrystus się Tobie narodził. Że On przyszedł dla Ciebie. Że On nie od tak po prostu przyszedł. I że ma to jakieś tam skutki. Za kilka dni za oceanem prezydenturę przejmie kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy to ma jakiś wpływ na nasze życie? Jakiś będzie miało. Coś się może pozmieniać w gospodarce. Może szybciej się wojna skończy na wschodzie. Może jakieś inne jeszcze rzeczy. Ale to nie jest nasz prezydent. A w ogóle to już nie jest nasz Zbawca. To, czy się zmieni prezydent, czy nie, tak naprawdę może nas w ogóle nie interesować i dalej możemy prowadzić swoje życie. Jakieś tam zewnętrzne, ekonomiczne, polityczne rzeczy będą się zmieniały, ale i tak się zmieniają, i tak się dokonują. Natomiast kluczowe pytanie jest, jak w 25 roku przeżyję swoje życie świadomy tego, że Chrystus się narodził dla mnie, dla mojego zbawienia i dla mojej bliskiej z Nim więzi. Czy pamiętam o tym, czy nie pamiętam? Czy jestem ciężko zapracowany, czy mam trochę luźniejszego czasu? Czy jestem zdrowy, czy chory? Czy mam dobre więzi, niedobre więzi z innymi ludźmi? Układa się, nie układa? Jak przeżyjesz 2025 rok, świadomy tego, o czym mówią święta? Czyli, że Chrystus się Tobie narodził. Więc po pierwsze, mówiłem o tym, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę oczywiście. Po drugie, że święta mówią nam o tym, że możemy mieć bliską więź z Bogiem. Dlatego Boży Syn przyszedł na ten świat, żebyśmy mogli mieć bliską, osobistą więź z Bogiem. A po trzecie, jak mówi Jan, święta mówią nam o tym, że nasza radość może być pełna. Większość z nas zna zasadę studni artezyjskiej, z których znane są stepy czy pustkowia Australii. Patrząc z zewnątrz, może wydawać się, że teren jest całkowicie suchy. Zresztą tam nie ma nawet kropli wody. Ale jeśli w pewnym miejscu, w odpowiednim miejscu zrobi się otwór, woda wypływa, a czasami wytryskuje, ponieważ jest pod ciśnieniem, a nieprzenikalne warstwy ziemi nie przypuszczają tej wody do góry, więc jeśli się przez te warstwy przebije, ta woda wytryśnie. Jeśli przyjmiemy za prawdę, że to wszystko, o czym czytaliśmy i co rozważaliśmy do tej pory, jeśli przyjmiemy to rozumem i zaufamy sercem, to my możemy stać się taką studnią artyzyjską, nieprzemijającej radości. I gdy w życiu zrobi się gorąco, ta radość będzie chłodziła i orzeźwiała. Gdy w życiu będzie susza i smutek, da nam odświeżenie i spokój. I pozwoli dalej żyć, pracować, wypełniać nasze powołania, nasze role, naszą pracę, to, co robimy na co dzień. Wspominałem wam kiedyś o moim koledze z Chin, który jest pastorem kościoła podziemnego. Ma na imię Daniel, poza Chinami. Mają razem z żoną dwie córki. Córki, które wychowały się u nich w domu, przeszły przez tą ich szkołę, pełniącą też funkcję właśnie kościoła. I dzisiaj mieszkają w Australii, bo też przyjęli taki system w tej szkole, żeby on właśnie tam z dużym naciskiem na język angielski i egzaminy, które pozwalają absolwentom tej szkoły studiować za granicą świadomie. I ze swoimi córkami, które są w okolicach tam 20 roku życia, w ogóle się nie widują, bo oni nie mogą wyjechać. One w sumie mogłyby przyjechać, ale już nie wiadomo, czy mogłyby po raz drugi wyjechać. Więc co jakiś czas rozmawiają z sobą na Skype'ie, piszą do siebie i się pytam go: słuchaj Daniel, jak to jest? Mieć dwie córki, 20-25, ten przekrój lat, i ich nie mieć. I on mi mówi: wiesz co? My z żoną się cieszymy. A wiedzieli, jak się cieszycie? Bo one żyją w wolności. I mimo, że nie możemy ich widzieć, nie możemy uczestniczyć w ich życiu, nie możemy z nimi od tak porozmawiać, uściskać i pobyć, co jest ogromnym smutkiem i brakiem, i żalem. Jednocześnie cieszymy się, że mają coś, czego my nie mamy. Że mają wolność, że mogą się uczyć, że mogą pracować, że nie muszą się bać tego, co powiedzą, jak się zachowają, co napiszą gdzieś tam w internecie, że za chwilę ktoś zapuka do drzwi. Że tak jak jego znajomi, którzy też z kościoła podziemnego zostali wyłapani i siedzą w więzieniu, w tym momencie, kiedy on mi o tym mówił, już ponad rok siedzieli, a jeszcze się proces nie rozpoczął. Nawet nie wiadomo, czy będą skazani, czy nie będą. A jeśli będą, to na ile będą skazani, nikt się tym nie przejmuje. Facetów wyłapali, kobiety zostawili same, bez pracy, bez opieki najmniejszej. Pies z kulawą nogą nie może się pochylić i im pomóc. Więc on mówi: cieszę się, chociaż smutno nam i brak, że one żyją w wolności. Ewangelia nie obiecuje nam, że nasze życie będzie usłane przysłowiowymi płatkami róż, że wszystko nam się ułoży w życiu, że każdy nasz pomysł i zamierzenie osobiste, rodzinne, zawodowe, że to wszystko się powiedzie, dlatego że jesteśmy dziećmi Króla Królów i Pana Panów. Dlatego że Bóg jest wszechmogącym Bogiem, to w Jego życiu, w życiu Jego dzieci wszystko powiedzie się, nawet nie tak jak wymarzyliśmy, tylko x razy bardziej. Absolutnie nie, przeciwnie. Ewangelia mówi nam o tym, że tak jak Chrystusa świat nienawidził i odrzucił, tak nas również będą odrzucać. Ale jednocześnie apostoł Jan mówi: Chrystus przyszedł po to, żeby nasza radość była pełna. Pomimo rozstań, pomimo braków, pomimo tego, że wiele nam się nie podoba i wiemy, że mogłoby być lepiej, i nasze serce się wyrywa, żeby było inaczej. Z ludźmi, których kochamy. W życiu ludzi, których kochamy. Z naszą często beznadziejnością. A jednak, jeśli mamy Chrystusa, jeśli mamy życie wieczne, jeśli mamy tą bliską, osobistą więź z Bogiem, który odarł się ze swojego majestatu i przyszedł na ten świat, żeby nas ratować, to nasza radość może być pełna. Dla ludzi w tamtym czasie, kiedy apostoł Jan pisze ten list, występował w świecie podział na rzeczy idealne, czy na wymiar idealny i realny. To się brało jeszcze od Platona z jego filozofii. Idealne to było niebo, wieczność, spełnienie, bliskość Boga. To było idealne, ale nieosiągalne dla człowieka tutaj na ziemi. Ponieważ my ciągle jesteśmy materialni, a ta idea jest duchowa. Realne to było zmaganie, cierpienie, porażki, umieranie, może chwilowe radości. Ale za chwilę znowu mozu, trud i smutek. I te dwie sfery były oddzielone jakby betonowym sufitem. Tego nie dało się przebić. Doczesność była smutna, była fizyczna, była obarczona trudnościami i bólem. Wieczność była idealna, była duchowa, była niefizyczna. Ale kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, Bóg przebił przez tą barierę potężną dziurę. I co wtedy się zmieniło? Zmieniło się wszystko albo zmieniło się nic. Nic u tych, którzy owszem zgadzają się z przesłaniem Ewangelii, bo nie trudno jest zrozumieć Ewangelię intelektualnie i stwierdzić nawet, że to brzmi lepiej niż całe życie tyrać, żeby zasłużyć na pokój z Bogiem, a i tak do końca życia nie wiesz, czy ci się udało, czy ci się nie udało. Ale nic się nie zmieniło, jeśli ktoś tylko rozumie Ewangelię, ale sercem tak naprawdę chce czegoś innego. Że sercem nie chce najbardziej tej bliskości z Bogiem. Że to spełnienie w życiu jest związane z wieloma innymi rzeczami, ale niekoniecznie z Bogiem. Może z pieniędzmi, może z wyglądem, może ze sławą, może z tym, co zostawię po sobie kolejnym pokoleniom, ale nie, no Bóg jest okej, okay, Bóg jest fajny, super, ale to spełnienie to jak gdzie indziej widzę. I wtedy w życiu, tak naprawdę w związku z tym, że Pan Jezus przyszedł na świat, nie zmieniło się nic. Zmieniła się jedna religia w drugą, zmieniły się jedne obiekty pragnień w inne i tyle. Natomiast wszystko zmieniło się u tych, którzy przyjęli dar zbawienia z łaski, którzy dzięki temu mają bliską, osobistą więź z Bogiem i społeczność z Jego Kościołem i wreszcie których dzięki temu radość jest jak ta studnia artezyjska. Pozornie jej nie widać, lecz jest w niej nieskończona ilość radości ukryte w naszym sercu. I kończąc, pozwólcie, że porównam zakończone święta, chociaż myślę, że atmosfera świąteczna ciągle jeszcze trwa i ją lubimy. W drugiej połowie stycznia podobno śnieg ma nawet spaść i być zimno. I szkoda, że już będzie całkiem po świętach. Ale pozwólcie, że porównam święta do wesela. Bo oba te wydarzenia mają swój urok, oprawę, prezenty, jedzenie, rodzinę, atmosferę. Generalnie lubimy chodzić na wesela i cieszyć się szczęściem pary młodej i całą tą radosną atmosferą, która tam panuje. Ale czy wesele bez pary młodej miałoby sens? Czy w ogóle mogłoby się odbyć? A w sumie mogłoby się nawet odbyć. No wyobraźmy sobie, że już jest impreza przygotowana, jedzenie, wszystko i nagle panna młoda, niech będzie, że to ona się rozmyśla. Rodzina zjechała z krańców Polski, ze świata, się zjechali wszyscy. No jak tutaj wszystko ma się zmarnować? Trzeba zjeść. Nie? Jak ktoś tam muzykę by puścił, to nawet można zatańczyć. Dałoby. Bo jak to mówią, każda okazja jest dobra, żeby się spotkać, coś zjeść dobrego, napić się, pobawić. Czy byłoby to dziwne? Byłoby to bardzo dziwne. Chyba, że takie wesele robiłoby się co roku. Bez pary młodej. I nawet słowo wesele wtedy już miałoby inne znaczenie, że to nie byłoby właśnie przyjęcie po ślubie, tylko od tak. Każdego roku w czerwcu mamy wesele bez pary młodej. Bo tak wyglądają święta w większości naszych znajomych. Jest wesele bez pary młodej. Są święta bez tego, którego przyjścia na ten świat świętujemy, bez tej prawdy świątecznej. I jeśli do tej tradycji rodzinnej, do tych zapachów, smaków, dekoracji, wystroju, od świętej atmosfery i ubrań, jeśli w tym wszystkim będziemy pamiętać, żeby dodać te trzy prawdy o znaczeniu świąt, to nasze święta już zawsze będą miały głębszy sens i wyraźniejszy smak. Te trzy prawdy. Jezus Chrystus przyszedł, żeby dać nam zbawienie z łaski przez wiarę. To po pierwsze. Po drugie, przyszedł, byśmy mieli z Nim, jedynym prawdziwym Bogiem, bliską więź. I po trzecie, przyszedł, by pomimo wielu smutków i niepowodzeń, nasza radość była pełna. Przyszedł, żeby dać nam zbawienie z łaski swojej, przez wiarę. Przyszedł, żebyśmy mogli mieć z Nim, naszym Stwórcą i Bogiem, najbliższą, osobistą więź i przyjaźń. I żeby cokolwiek końcówka tego roku 2025 i kolejne przyniosą, żeby nasze serca miały pełnię radości, bo one przecież, ta radość przecież nie powinna zależeć od rzeczy zewnętrznych, doczesnych, jeśli nasze życie jest wieczne. Owszem, miało początek, ale już nie będzie miało końca. Więc kończąc, zapytam jeszcze raz. Jeśli Chrystus narodził się dla ciebie, jeśli, mówiąc przenośni, jeśli Chrystus narodził się w tobie, kończy się rok. Dla niektórych to jest czas refleksji, jak ten rok minął. W drugą niedzielę stycznia będziemy mieli niedzielę dziękczynną, gdzie każdy będzie miał okazję wyrazić wdzięczność za to, co, jak Bóg działał w naszym życiu w poprzednim roku. I jest też pewne myślenie, tendencja naturalna, bo coś się kończy, coś zaczyna, pomyśleć, jak będzie wyglądał ten 25 rok. I nie chodzi mi o jakieś noworoczne zobowiązania, które zdychają w połowie lutego, albo nawet pod koniec stycznia, ale jeśli Chrystus narodził się w tobie, jeśli narodził się dla ciebie, to jak ja to przeżywam? Świadomy zbawienia z łaski przez wiarę. Świadomy tego, że mam unikalną, bliską, osobistą więź z moim Bogiem i Stwórcą i Zbawcą. I świadomy tego, że pewne rzeczy się udadzą w przyszłym roku. Pewne rzeczy, na które czekamy, naprawdę wyjdą. Niektóre nie wyjdą. Może przeżyjemy bardzo zdrowo, a może nie przeżyjemy zdrowo. Może u naszych bliskich coś się wydarzy, a może wszystko się powiedzie. Nie wiemy. Ale nasza radość powinna być pełna, dlatego że nie tylko dlatego, że Bóg wie, bo On wie, ale dlatego, że należymy do Niego i mamy Chrystusa, czyli mamy życie wieczne, które się rozpoczęło kiedyś i nigdy się już nie skończy. Amen.